10:08 w studiu Radia Kraków już nasz gość, profesor Tomasz Majkowski, groznawca i badacz kultury i literatury popularnej z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy w XXI wieku ktoś w ogóle jeszcze przejmuje się karnawałem?
Myślę, że w Europie przejmują się karnawałem ci, którzy żyją z turystów, którzy przyjeżdżają na karnawał. Poza Europą, w koloniach, by się tak wyrazić, wydaje mi się, że karnawał jest bardzo żywą tradycją w Brazylii. Nie widziałem go nigdy na własne oczy, ale wszystkie świadectwa wskazują na to, że to jest istotny element tamtejszej tożsamości. Myślę, że karnawał nowoorleański też jest wciąż żywszy niż te karnawały strupieszałej Europy, no ale też nas to przecież nie dziwi, bo większość tradycji kontynentu europejskiego nie są już tradycjami kontynentu europejskiego, tylko festiwalami organizowanymi dla turystów.
Ta strupieszała tradycja europejska najsilniejsza wciąż w Wenecji. Gdzie jest to impreza głównie dla turystów już?
Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek kiedyś zdarzyło mi się rozmawiać z ludźmi, którzy się na tym lepiej niż ja znają, bo są z urodzenia Wenecjanami, i oni dosyć precyzyjnie rozróżniali rozmaite wydarzenia, które funkcjonują po to właśnie, żeby przyciągnąć międzynarodowego turystę do Wenecji i które zaczęły się jako tradycja przyciągająca masowego turystę do Wenecji, bo też trzeba pamiętać, że niezależnie od tego, że wenecki karnawał jest bardzo stary, bo to jest najstarszy, o którym wiemy, odbywający się od XI wieku, to formuła, którą znamy obecnie, to jest formuła związana z wojnami napoleońskimi i z obecnością żołnierzy francuskich w Wenecji. I prezentacją, autoprezentacją Wenecji przed Napoleonem. Ale oprócz tego są te tradycje, które oni rozpoznają jako prawdziwe, jako autentyczne, jako przeznaczone dla urodzonych Wenecjan. Na przykład dosyć rygorystycznie rozróżniają dopuszczalne kostiumy, które stanowią część tradycyjnego weneckiego karnawału i te, które są efektowne, przeznaczone do tego, żeby je na przykład fotografować, ale nie mieszczą się w tej tradycji.
Od czego to się wszystko zaczęło w XI wieku?
Według badań włoskich antropologów karnawał wenecki jest związany ze śmiercią. To znaczy jest takim momentem, w którym otwierają się bramy zaświatów i do Wenecji przybywają jej umarli obywatele. I zasłanianie twarzy, osłanianie ciała, to jest sposób, żeby zasygnalizować obecność ducha, obecność zmarłego. Dlatego właśnie te najbardziej tradycyjne weneckie maski, te, które są po prostu całkowicie białymi obliczami, te, które się nazywają larwa, czyli widmo, w taki właśnie sposób wyglądają. Więc początkowo on jest związany z celebrowaniem zmarłych, ale konkretnych zmarłych. Chodzi bowiem o to, że Wenecja w XI wieku jest już republiką. To jest ostatnie takie miejsce w Europie, w którym praktykuje się obyczaje republikańskie, które pamiętają jeszcze starożytny Rzym. W związku z tym to jest święto odnowienia republiki, które mówi o tym, że nasi obywatele sięgają w przeszłość. Że nie tylko my tu i teraz rządzimy naszą republiką. To jest oczywiście republika arystokratyczna, rządzi nią dożywotnio wybrany książę, któremu pomaga Rada Arystokratów, więc z perspektywy współczesnej to nie byłaby ściśle republikańska tradycja. Ale dla nich podkreślanie państwowości w ten sposób jest ważne. Ale z czasem on się zmienia w święto klasowe, w których bogaci mieszczanie z Wenecji wyśmiewają się z przyjeżdżających do Wenecji prowincjuszy i zaczynają ubierać się w stroje, które są charakterystyczne na przykład dla południowych Włoch. To jest związane z emigracją z Neapolu na północ. Tak się pojawia na przykład Pulcinella, ten taki tęgi, na biało ubrany człowiek o białej twarzy, który jest emigracją neapolitańską. I oczywiście pojawia się też aspekt genderowy, no bo nic nie jest tak śmieszne jak chłop przebrany za babę. W związku z tym młodzi chłopcy przebierają się w suknie. Potem maska się zmienia, ponieważ Wenecja jest wielokrotnie atakowana, no jest w malarycznym miejscu, powiedzmy, jest wielokrotnie atakowana przez zarazy. W związku z tym maska zostaje związana nie tylko z twarzą widma, ale jeszcze z tym takim lekarskim dziobem. I tak się pojawia ta druga maska, ta barra.
Jak to potem sobie ewoluowało i powoli rozprzestrzeniało się?
To jest właśnie śmieszna rzecz. Bo o ile na licznych stronach internetowych przeczytać można, że Wenecja jest źródłem karnawału, to w istocie nie mamy żadnych dowodów, które wskazywałyby na to, że specyficzny karnawał wenecki, który poza tym, że istotnie używa masek, ma bardzo niewiele wspólnego, bardzo długo, z innymi świętami w typie karnawałowym. Jest w gruncie rzeczy...
Czyli te tradycje rozwijały się zupełnie niezależnie?
Są trzy hipotezy dotyczące historii karnawału. Jedną już Państwu przedstawiłem. To jest ta wenecka hipoteza o tym, że karnawał się urodził z weneckiego celebrowania Republiki Żywych i Umarłych. Ale jest też silna, zwłaszcza we francuskiej szkole antropologicznej, i w dodatku popularna niezmiernie w czasach przednowoczesnych. Gdybyśmy zajrzeli do XVII-wiecznych tekstów o karnawale, one wszystkie by to tak opisywały. Tradycja, która mówi, że to jest zwyczaj związany z Imperium Rzymskim. Że on jest powtarzaniem z rzymskiego obyczaju Saturnaliów. Czyli takiego dziwnego czasu poprzedzającego przesilenie zimowe. On jest w innym momencie niż te święta, które się w Europie nazywa karnawałami obecnie, czy w Polsce. W Polsce nazywa się karnawałem czas aż od Trzech Króli. To jest niebywałe, bo technicznie, czy też ściśle rzecz biorąc, karnawał to jest te 5 dni przed Wielkim Postem, a nie taki ogromnie długi okres, który się w Polsce specyficznie wykształcił. Nie? Że to jest taki rzymski zabytek, a może nawet nie rzymski, tylko jeszcze starszy. Że to są wiosenne święta płodności, których celem jest pobudzenie przyrody do tego, żeby z powrotem zaczęła rodzić. I w związku z tym mogą mieć rodowód nawet przedhistoryczny. I być najstarszym sposobem świętowania, jaki znamy. I jest hipoteza niemiecka, która wiąże karnawał ściśle z niemiecką, czy w ogóle z mieszczańską kulturą średniowieczną. I mówi, że karnawał jest fenomenem chrześcijańskim. Jest celebracją miejskiej wspólnoty chrześcijańskiej, która tylko przypadkowo, powierzchownie jest podobna do tego, co niezależnie pojawiało się w Wenecji.
10.19. Dzisiaj z profesorem Tomaszem Majkowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie o karnawale rozmawiamy. Sama nazwa karnawał, no wydawałoby się, że wszyscy już wiedzą, skąd się wzięła ta nazwa i jaka jest etymologia. A tymczasem...
Tą etymologię podpowiada nam też staropolska nazwa karnawału, czyli mięsopust. Ten moment, kiedy się żegnamy z mięsem i takie ludowe myślenie łączy ją następnie z włoszczyzną, prawda? Carnivale, tak? Papa mięso. Ładnie by to się komponowało. Ale w istocie nie mamy żadnych historycznych dowodów na to, że wtedy, kiedy zaczyna być używana nazwa karnawał, czyli w średniowieczu, pojawia się jednocześnie, znaczy ta fraza jest w ogóle w użyciu. Są dwie takie podstawowe hipotezy. Jedna faktycznie wiąże nazwę karnawału z noszeniem mięsa, carnis pivarum po łacinie, i wprowadzaniem postu w klasztorach. I w związku z tym świętem rozdawnictwa nadmiaru mięsa przez klasztory biednym ludziom. To jest tam to chrześcijańskie korzenie karnawału. A druga z najważniejszym obrzędem, czyli przejazdem platform karnawałowych przez średniowieczne miasto. Platforma karnawałowa to jest okręt na kołach, po łacinie carrus navalis. I to jest najbardziej prawdopodobne pochodzenie nazwy karnawał.
Czyli nie mięso, tylko właśnie
okręt na kołach. Statek głupców.
Te platformy, które znamy, czy to z brazylijskiego karnawału, czy z najróżniejszych innych przemarszów, obchodów na całym świecie. Właśnie te platformy pełne postaci bawiących się, szalejących, przebranych.
Tak jest. To jest najstarszy... poza Wenecją wciąż obecny zwyczaj karnawałowy, który niewątpliwie ma średniowieczny rodowód, ponieważ średniowieczny karnawał jest świętem miast. I jego kulminacją jest przejazd przez miasto tych właśnie okrętów na kołach.
Ale dlaczego te okręty na kołach?
Ponieważ to jest absurdalne. Ponieważ umieszczenie okrętu na lądzie i obsadzenie go ludźmi, którzy są głupcami, to znaczy na przykład noszą spodnie zamiast koszuli i koszule zamiast spodni, są w ten sposób poprzebierani, jest wprowadzeniem do zakwestionowania normalnych reguł, którymi rządzi się świat. Okręty nie pływają po lądzie, głupcy ich nie obsługują, a jednocześnie to jest, ponieważ to jest święto dojrzałego średniowiecza, ono jest związane z instytucją cechów. przygotowanie tych platform jest popisem sprawności cechowej. Rozmaite gildie miejskie, rzemieślnicy z tych gildii przygotowują swoje części parady. Zresztą w średniowieczu to nie są tylko ciągnięte na kołach platformy. Na przykład rzeźnicy i masaże przygotowują gigantyczne kiełbasy, którą później czeladnicy cechowi niosą przez miasto, taką wielometrową kiszkę, którą następnie wszyscy zjadają. To jest pochód, który pokazuje, kim jesteśmy, ale w krzywym zwierciadle, na odwrót.
A w Wenecji ten pochód odbywa się na wodzie.
Na wodzie, na łodziach.
Oczywiście.
Ale pojawia się bardzo późno. Ten pochód w Wenecji pojawia się dopiero w XVIII stuleciu pod presją karnawałów francuskich, gdzie zwyczaj odbywa się od średniowiecza, ponieważ ten, kto pierwotnie peregrynował w czasie weneckiego karnawału, to tylko Doża, który udawał się z Pałacu Dożów do San Giorgio Maggiore, na tą pobliską wyspę, i tam brał udział w mszy i potem wracał. Wenecja znała inne parady łodzi. Najważniejszą z nich było doroczne zaślubiny Doży z Lagunę Wenecką, kiedy się wszyscy wypływali na lagunę i Doża ze swojej złotej barki wrzucał pierścień do wody, w ten sposób gwarantując Wenecjanom powodzenie na morzu. Ale to nie była część karnawału, stała się nią dopiero w XVIII stuleciu.
Jak to w Polsce się rozwijało? Karnawał do nas przywędrował skąd?
Nie wiemy. Pewnie z Niemiec. Lubimy myśleć, że z Włoch. Ale na pewno pojawił się bardzo późno. Karnawał w Polsce, pierwsze ślady karnawału w Polsce pojawiają się w XVI wieku. Pojawiają się w literaturze XVI-wiecznej. Oczywiście dlatego, że ona troszeczkę zaczyna się przejmować tym, co się w ogóle na świecie dzieje, i przyjmuje troszeczkę taki realistyczno-satyryczny tryb. Ale to jest też moment, w którym karnawały w zachodnich miastach zaczynają już taką chodzić w fazę schyłkową i tracą swój autentycznie integracyjny charakter. Zamieniają się powoli w widowiska. I dopiero wtedy w Polsce karnawał zostaje przyswojony, a tak naprawdę zaczyna się dopiero w wieku XVII. I on się zaczyna poza miastami, co jest dosyć ekscentryczne i rzadziej spotykane. I właśnie dlatego w Polsce jest tak szalenie przedłużony. Ponieważ zostaje przyswojony późno, poza teologią, która kształtowała jego pojawienie się, tą, która była związana ściśle z Wielkim Postem, ale też poza koniecznością ekonomiczną, która go na Zachodzie wymuszała, ponieważ, powiedzmy sobie szczerze, ten moment obżerania się mięsem i jajkami wynika z tego, że potem przez 40 dni nie będą rzeźnicy, masaże mogli zarabiać, więc muszą nazbierać pieniędzy, żeby przetrwać Wielki Post. Dlatego miasto musi wykupić od nich to mięso i stąd te gigantyczne obżarstwa i wielkie kiełbasy. W Polsce to się nie pojawia, ponieważ inaczej funkcjonuje ekonomia. Natomiast gładko łączy się z obchodami 12 dni Bożego Narodzenia, to znaczy z kolędnikami chodzącymi po wsiach i rozmaitymi przebierańcami związanymi z początkiem roku, którzy przechodzą płynnie w stroje karnawałowe, i u nas ten karnawał wybucha na Epifanię, na Trzech Króli, również dlatego, że jego najważniejszym obchodem w szlacheckim dworku jest kulig, którego oczywiście nie można przeprowadzić w kwietniu po błocie, natomiast znakomicie udaje się pod koniec stycznia, na początku lutego. I podstawowy sposób świętowania w szlacheckim dworku jest taki, że się po całej okolicy jeździ saniami, całe towarzystwo zatrzymuje się w jednym dworku, w drugim, zjada wszystko, co tam było, porywa gospodarza, jedzie w następne miejsce, tam się recytuje śmieszną poezję, śpiewa piosenki, tańczy do białego rana. I to jest eksces charakterystyczny dla kultury szlacheckiej.
Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy z profesorem Tomaszem Majkowskim. O tradycjach i zwyczajach karnawałowych opowiada nam dzisiaj w Przedhejnałym profesor Tomasz Majkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj po karnawale w Polsce został nam tylko chyba Tłusty Czwartek.
Tak. I w dodatku nie celebrujemy go jakoś szczególnie. Kupujemy sobie trochę pączków albo pieczemy chrust, prawda? Trochę, to znaczy, nie wiem, kilkanaście, a nie kilkaset. I tylko w ten sposób znaczymy ten moment, który kiedyś rozpoczynał wielkie obżarstwo. Jak mówiłem, karnawał w sensie ścisłym to jest 5 dni przed Środą Popielcową, ale pierwotnie to jest jeden dzień przed Środą Popielcową. To jest ten tłusty wtorek, który we Francji wciąż się nazywa, albo w Nowym Orleanie, Mardi Gras, który po prostu w pewnym momencie przestaje wystarczać. Święto przechodzi na poniedziałek, różany poniedziałek, który staje się taką imprezą dwudniową, w czasie której folgujemy sobie, ponieważ musimy zjeść wszystko, czego nie będziemy mogli zjeść przez te 40 dni, bo nie mamy lodówek, w których jesteśmy to w stanie przechować. Mięso się zepsuje, musimy zmniejszyć pogłowie drobiu, bo inaczej zatoniemy w jajach, których nie możemy przez 40 dni tknąć. Więc potrzebne są 2 dni. Wcześniej jest niedziela. W niedzielę nie możemy przygotować posiłków na poniedziałek i wtorek, no bo to jest dzień święty. Sobota również odpada, bo to jest dzień przygotowania się do niedzieli. Wcześniej postny piątek, który również wyklucza tego rodzaju pracę. W związku z tym karnawał przenosi się aż do czwartku, bo żeby być gotowym na wtorek, trzeba zacząć we czwartek gotować. I dlatego czwartek staje się tłustym. I generalnie różne kultury, w których karnawał był obecny, świętują albo wtorek, ostatni dzień przed środą popielcową, który u nas jest ostatkami, czy śledzikiem, prawda? Kiedyś się na to mówiło kusy wtorek, czyli diabelski wtorek. No u nas to nie jest jakaś bardzo mocna tradycja. Dawniej była ostatnia impreza, jakaś taka prywatka w ten...
Ten śledzik, tak?
Albo właśnie tłusty czwartek, kiedy się rozpoczynały obrzędy. U nas się ten tłusty czwartek został mocniej.
My mamy pączki w tłusty czwartek, a tak. Inni?
Pączki to są dosyć popularne ciasta. Oczywiście nie wszystkie wyglądają tak jak nasze. Niektóre na przykład mają dziurkę w środku. W wielu miejscach w ogóle nie tyle je się słodycze, co je się tłuste rzeczy. Je się dużo mięsa, je się specjalnie przygotowane kasze i ryże z gęstymi, mocnymi sosami.
A skąd się wzięła tradycja balowania?
Niektórzy mówią, że bal jest śmiercią karnawału. W średniowieczu karnawał jest świętem, które integruje całą wspólnotę. Wszyscy mieszkańcy miasta biorą w nim udział na równych prawach, na równych warunkach. A maski i kostiumy w dodatku usuwają różnice społeczne. Nie wiadomo, kto jest biedny, kto jest bogaty. Całe miasto bawi się razem. Ale potem w średniowieczu późnym, na przełomie XV i XVI wieku, zaczyna się separacja i to na dwóch poziomach. Po pierwsze w samym mieście potężne, bo coraz bogatsze instytucje cechowe zaczynają oddzielać majstrów od czeladników. I czeladnicy mogą tam sobie hulać po miejskich placach, bawić się na ulicy, ale majstrowie ze swoimi dostojnymi majstrowymi zamykają się w domu cechowym i tam mają swoją ucztę. I ona jest jednym z prototypów bali. Zresztą po dziś dzień instytucje cechowe, na przykład dziennikarze, mają swoje bale tylko dla wtajemniczonych, tylko dla członków swojej korporacji. A z drugiej strony zmienia się charakter kultury szlacheckiej, bo pojawia się kultura arystokratyczna, która również kocha się w balach i uwielbia tańczyć. Ale żeby to robić, potrzebuje dużo przestrzeni, potrzebujemy pałacu z salą balową. Możemy tam wpuścić ograniczoną liczbę ludzi, więc tylko za zaproszeniami znowu dochodzi do oddzielenia. I to, co kiedyś ma maskować naszą tożsamość, to znaczy maska i strój karnawałowy, staje się popisem naszej tożsamości. Przebieramy się na maskaradę karnawałową, ale przecież nie przebieramy się tak, żeby nas nie rozpoznano. Przeciwnie, przebieramy się tak, żeby nas rozpoznano i podziwiano, żeśmy wymyślili sobie taki wspaniały kostium. Henryk VIII był nieprawdopodobnym entuzjastą maskarad i jego ogromna fascynacja tego rodzaju balami doprowadziła później do wykształcenia się całej tej kultury.
Kopciuszek, bajka o Kopciuszku to jest taka tęsknota właśnie za również.
Od momentu, w którym bajka o Kopciuszku jest, ma swoją postać taką, jaką znamy, to znaczy od momentu, w którym zapisuje ją Charles Perrault, to są lata 90. XVII wieku. Ona właśnie wyraża tę tęsknotę, prawda? Że dziewczyna, która została wyrzucona poza obręb klasy szlacheckiej, dzięki temu, że jest w stanie dostać się na bal, wraca z powrotem do arystokratycznego obiegu. Bo oczywiście bal staje się też podstawowym miejscem, gdzie przedstawia się dziewczęta, a kawalerowie, czy też właściwie stateczni mężczyźni, jeżeli nie mają ułożonego już z dawna z jakimiś rodzicami związku, mogą sobie wybrać jakąś jako potencjalną partnerkę, prawda? I tutaj to marzenie się realizuje. Zresztą ono w XVIII wieku zaczyna znowu mieć taki międzyklasowy charakter, ponieważ w XVIII wieku pojawiają się bale miejskie, na które dopuszcza się jednocześnie szlachtę i mieszczaństwo, prawda? I to jest, powiedzmy sobie szczerze, targ mieszczańskich dziewcząt, które sprzedaje się arystokratom za tytuły.
Jak bal debiutantek.
Właśnie,
troszeczkę.
Właśnie tak. Właśnie tak. Tylko że debiutantka jest, pojawia się po raz pierwszy. Tutaj po prostu wprowadza się mieszczańskie córki, które inaczej nie spotkałyby szlachciców i na pewno by z nimi nie zatańczyły. A co jest bardziej erotycznego niż taniec? Po to właśnie, żeby któraś komuś wpadła w oko i żebyśmy się dogadali, że ty masz tytuł, ja mam pieniądze i pospołu jesteśmy w stanie zbudować nowy ród na nowe czasy. Bo też i jest to skutek tego, że szlachta biednieje, a mieszczaństwo się bogaci. To jest dynamika nowoczesności Europy.
Chrust czy pączki w pana wypadku?
Zdecydowanie pączki.
Ja też. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Profesor Tomasz Majkowski, groznawca, badacz kultury i literatury popularnej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, do widzenia Państwu.